Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odwiedził San Giovanni Rotondo. Przekażemy relację z papieskiej wizyty w sanktuarium świętego ojca Pio.
Wolał stracić swoją głowę, ale zachować twarz.
Postać świętego Tomasza More, patrona rządzących i polityków, przypomni następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń. W niedzielnym magazynie wita Państwa Mateusz Ignacik. Do świętości dochodzi się przez modlitwę i miłość. Benedykt XVI przypomniał o tym podczas mszy w San Giovanni Rotondo. Sprawował ją rano przed nowym sanktuarium świętego ojca Pio. W programie papieskiej wizyty znalazły się także spotkania z chorymi i personelem Domu Ulgi w Cierpieniu oraz z miejscowym duchowieństwem.
Papież przyleciał samolotem na lotnisko wojskowe koło Foggi. Stamtąd samochodem przyjechał na stadion miejski, gdzie oczekiwały władze świeckie i kościelne. Po krótkim powitaniu przesiadł się do Papamobile, by przejechać 4,5-kilometrowy odcinek uliczkami miasta do sanktuarium. Pierwsze kroki Benedykt XVI skierował do kościoła Matki Bożej Łaskawej. Po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu przeszedł do celi zakonnej, gdzie zmarł ojciec Pio, następnie do krypty, gdzie spoczywają relikwie świętego. Tutaj zatrzymał się na dłuższą chwilę osobistej modlitwy. Podano Ojcu Świętemu do adoracji także specjalny relikwiarz, w którym umieszczono relikwie serca ojca Pio. O 10:50 rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem Benedykta XVI na placu przed kościołem świętego Pio, gdzie zgromadziło się prawie 25 tysięcy wiernych. W tłumie było widać także polskie flagi.
Dla mnie jest to wielkie przeżycie, ponieważ ojciec Pio jest takim duchowym przewodnikiem po wierze, po tym jak kroczyć drogą miłości, szacunku do drugiego człowieka. I myślę, że to jest takim wielkim skarbem naszym, że jest ojciec Pio, który pomaga żyć nam wiarą.
W homilii papież ukazał świętego ojca Pio jako człowieka zjednoczonego z Bogiem, którego misją było kierownictwo duchowe oraz niesienie ulgi w cierpieniu. Świętość osiągnął dzięki modlitwie i miłości. Duszą i ciałem wręcz sam stał się modlitwą. To ona owocowała miłością otwartą na potrzeby innych. Kapucyński stygmatyk może być przykładem zarówno dla mieszkańców San Giovanni Rotondo, jak i współczesnych ludzi wystawionych na ryzyko aktywizmu i sekularyzacji, wskazał Benedykt XVI.
Molti di voi, religiosi e laici.
Wielu z was, zakonników, sióstr zakonnych i świeckich, jest tak pochłoniętych tysiącem obowiązków dotyczących posługi pielgrzymom czy też chorym w szpitalu, że mogą wam one przysłonić rzecz naprawdę potrzebną – słuchanie Chrystusa, by pełnić wolę Bożą. Gdy zdacie sobie sprawę, że niewiele brakuje do popadnięcia w to ryzyko, patrzcie na ojca Pio, na jego przykład, jego cierpienia. Przyzywajcie jego wstawiennictwa, aby uprosił wam u Pana światło i moc, których potrzebujecie, aby kontynuować jego misję przesyconą miłością do Boga i braterskim miłosierdziem.
Wstawiennictwu Maryi oraz świętego ojca Pio Benedykt XVI zawierzył posługujących w San Giovanni Rotondo zakonników, członków grup modlitwy ojca Pio oraz rozpoczęty w piątek rok kapłański. W rozważaniu przed kończącą mszę modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do maryjnej pobożności świętego z Pietrelciny. Przypomniał często powtarzaną przez niego zachętę: kochajcie Matkę Najświętszą i czyńcie wszystko, by ją kochano.
Modlitwie wiernych papież polecił często dramatyczną sytuację uchodźców. Wczoraj z inicjatywy ONZ obchodzony był Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Wielu ludzi, uciekając przed wojnami, prześladowaniem czy klęskami naturalnymi, szuka schronienia w innych krajach. Chociaż ich przyjmowanie nastręcza niemało trudności, jest jednak obowiązkiem, podkreślił Benedykt XVI. Życzył, aby konsekwentnie dokładano starań w celu wyeliminowania przyczyn tego smutnego zjawiska.
Na zakończenie Eucharystii papież przekazał pozdrowienia po polsku.
San Giovanni Rotondo, sanktuarium świętego ojca Pio z Pietrelciny, pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie uczestników uroczystości milenijnych ku czci świętego Brunona z Pierfurtu, męczennika, którzy dzisiaj w Kiszycku dziękują Bogu za dar wiary przeniesiony przez tego wielkiego misjonarza. Niech jego starania o dobre relacje między narodami owocują duchem ich zgody i bliskości oraz gorliwością serc błogosławieniu Ewangelium, serca wszystkim błogosławię.
Po modlitwianiu pański papież udał się do domu ulgi w cierpieniu, szpitala, którego twórcą jest ojciec Pio. Tutaj został przygotowany obiad, tutaj ojciec święty zatrzymał się także na krótki odpoczynek. Tutaj papież spotkał się z lekarzami, personelem medycznym i chorymi.
Siostra Maria Cecylia ze Zgromadzenia Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego. Ja pracuję na oddziale reanimacyjnym. Dom ulgi w cierpieniu powstał w myśli ojca Pio, gdy on jeszcze jako młody kapłan przebywał w różnego rodzaju szpitalach wojskowych. Bardzo mu się nie podobało, jak chorzy byli traktowani. Na tym mu bardzo zależało, żeby właśnie tam ludzie znajdowali ulgę nie tylko dla ciała, we wszystkich swoich chorobach fizycznych, żeby znaleźli także ulgę na duchu, żeby pojednali się z Panem.
Następnie papież udał się do kościoła ojca Pio, gdzie o 17:30 spotkał się z kapłanami, zakonnikami i młodzieżą. Ostatnim punktem tej blisko 9-godzinnej wizyty w San Giovanni Rotondo było nawiedzenie dolnej części kościoła, gdzie Benedykt XVI zobaczył i pobłogosławił nowe mozaiki, które wykonał jezuita Marco Rupnik. Z San Giovanni Rotondo dla Radia Watykańskiego brat Tomasz Wroński.
Odwiedzając dom ulgi w cierpieniu, Benedykt XVI przypomniał, że ojciec Pio jasno wyznaczył kierunek pracy tej placówki. Miało to być miejsce modlitwy i wiedzy naukowej, aby człowiek znalazł siebie w Chrystusie ukrzyżowanym. Ojciec Święty zauważył, że właśnie w szpitalu doświadczamy całego bogactwa, a zarazem kruchości naszego istnienia. W tym miejscu często borykamy się z pytaniami o sens cierpienia, bólu i śmierci. Papież przypomniał, że tylko Bóg ma moc nad złem, a co za tym idzie, nad jego konsekwencjami.
Do rozpoczętego właśnie roku kapłańskiego nawiązał Benedykt XVI podczas spotkania z duchowieństwem i młodzieżą w San Giovanni Rotondo. Świętych ojca Pio oraz proboszcza z Ars papież wskazał jako wzory kapłańskiej godności i odpowiedzialności za misję Kościoła. Chodzi zwłaszcza o umiłowanie Eucharystii oraz otwartość na wiernych, w tym na skruszonych grzeszników. Obaj wielcy święci siłę i natchnienie do niestrudzonej posługi duszpasterskiej czerpali z modlitwy. Modlitwa jest bowiem wyrazem umiłowania Chrystusa, z czym łączyć się powinno umiłowanie Kościoła w jego różnorodności charyzmatów.
Zwracając się do młodzieży, Benedykt XVI nawiązał do problemów przeżywanych przez południowe Włochy. Należy do nich w pierwszym rzędzie bezrobocie. Wskazując na kościelne inicjatywy duszpasterskie i socjalne, papież zachęcił młodych, by nie poddawali się zwątpieniu, lecz czerpali nadzieję i wielkość serca z przyjaźni z Jezusem.
Święty tygodnia.
Tomasz Mohr.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dwudziestego czerwca przypada wspomnienie świętego Tomasza Mohra. Urodził się 6 lutego 1478 roku w Londynie, w rodzinie o tradycjach prawniczych. Wcześnie osierocony przez matkę Agnieszkę, wychowywany był przez ojca Jana, który, zauważywszy u syna nieprzeciętne zdolności intelektualne, wysłał go do jednej z najlepszych londyńskich szkół. Poza samą nauką przyjęte wówczas było, że praktycznych umiejętności przygotowujących do udziału w życiu publicznym uczniowie nabywali na którymś z arystokratycznych dworów. 13-letni Tomasz miał wyjątkowe szczęście. Trafił bowiem na służbę do Jana Mortona, arcybiskupa Canterbury i kanclerza Anglii. Pobyt na tym dworze okazał się niezwykle ważny dla formacji intelektualnej i duchowej Tomasza, rzutując na całe jego przyszłe życie. To właśnie Jan Morton, przekonany, że chłopiec, który u niego posługuje, wyrośnie na niezwykłego człowieka, skierował Tomasza na studia do Oksfordu. Jego dalsza kariera potoczy się już błyskawicznie. W wieku 26 lat zostaje wybrany do angielskiego Sejmu. Nieco później zostaje członkiem Rady Królewskiej, przewodniczącym parlamentu, zarządcą Uniwersytetu w Oksfordzie i Cambridge i wreszcie kanclerzem Anglii. Poza błyskotliwą karierą polityczną podziwiany jest w całej Europie jako wybitny humanista. Jego Utopia uważana jest za najlepszą książkę epoki. Największe osobistości zachwycają się jego błyskotliwym umysłem i ujmującą osobowością. Oprócz sukcesów zawodowych i naukowych, cieszy się także szczęściem rodzinnym. Jego dom w Chelsea pod Londynem ma opinię najbardziej gościnnego w całej Anglii. Muzyka i panująca w nim radość przeplatają się z uczonymi dysputami, zaś córki Tomasza oczarowują gości nie tylko młodością i urodą, ale również znajomością grek i łaciny. Jak na człowieka renesansu przystało, Tomasz ma liczne pasje, bogaty księgozbiór, kolekcję monet antycznych, cudowny ogród będący prawie dziełem sztuki. Umie smakować życie. Zechciej mi dać, o Panie, zdrowy żołądek, a także coś niecoś do jedzenia. Prosi Boga w modlitwie o łaskę pogody ducha. Zechciej mi dać, o Panie, zdrowie ciała i umiejętność zachowania go. Zechciej mi dać, o Panie, świętą duszę, która stale na oku ma to, co dobre i czyste. Spraw, abym w obliczu pokusy nie wpadł w strach, ale umiał znaleźć sposób przywrócenia wszystkim rzeczom należytego porządku. Zechciej, o Panie, dać mi duszę, której obca jest nuda i która nie zna szemrania, wzdychań i utyskiwań. Nie pozwól, abym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się mojego ja. Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, abym zaznał w życiu trochę radości i innych mógł nią obdarzać. Aby powodzenie nie odmieniło jego umysłu, Tomasz prowadzi głębokie życie wewnętrzne. Im więcej zaszczytów, tym więcej modlitwy. Im więcej zamożności, tym więcej jałmużny i ascezy. Nosi włosiennicę, biczuje swoje ciało, śpi na gołej podłodze. Nie obnosi się ze swymi umartwieniami. Wiedzą o nich tylko najbliżsi. Nad Anglią gromadzą się tymczasem ciemne chmury. Henryk VIII, nie mogąc doczekać się męskiego potomka, stara się o unieważnienie swego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, aby poślubić Annę Boleyn. Kiedy papież nie wydaje zgody, król zrywa z Rzymem, wymuszając na duchowieństwie i parlamencie, aby uznali go głową kościoła w Anglii. Odmówili tylko nieliczni. Biskup Jan Fischer, 18 duchownych w większości kartuzów, i Tomasz More. Oskarżeni o zdradę, wszyscy trafili do więzienia. Zanadto o mnie się nie troskaj. Pisze z więzienia do swojej córki Małgorzaty. Nic nie może się zdarzyć, czego Bóg by nie zechciał. Czegokolwiek zaś chce, choćby nam się wydawało złe, w rzeczywistości jest najlepsze, uspokaja najbliższych. W sercu jednak bardzo boi się śmierci. Boi się też, że ulegnie, że podpisze. Tym bardziej, że na zmianę jego stanowiska nalega nie tylko król, ale i najbliżsi. Przez 15 miesięcy przeżywa w więzieniu wewnętrzne rozterki. W każdej chwili mógł z niego wyjść. Zdawał sobie jednak sprawę, że opuszczając Tower, nie byłby już tym samym człowiekiem. Wolał stracić swoją głowę, ale zachować twarz. Król Henryk VIII osiągnął cel i zawarł małżeństwo z Anną Boleyn, poświęcając Kościół w Anglii i kilkadziesiąt ludzkich istnień. Panowali długo i szczęśliwie? Nie. W rok po śmierci Tomasza stracono Annę Boleyn, oskarżając ją o czary i zdradę króla. Jej miejsce zajęły kolejne cztery żony. Sam kościół w Anglii, którego głową jest władza świecka, przeżywa obecnie jeden z największych kryzysów w swojej historii. W żadnej z drażliwych spraw moralnych, rozwodów, aborcji, eutanazji, biskupi anglikańscy nie mówią dzisiaj jednym głosem. Święcenie kapłańskie kobiet, biskup homoseksualista żyjący w stałym związku i niedawna uchwała synodu tego kościoła, że nie ma wiecznego potępienia, to tylko niektóre przejawy głębokiego kryzysu. Katoliccy biskupi też mogli wiele, zauważył kiedyś Tadeusz Rzychiewicz. Mogli czynić rzeczy zgoła dziwne, ale przecież nie zmienili wiary. Żaden papież, nawet ten najbardziej występny, nie zmienił ani joty. Rzym zawsze był opoką. I coś jest w tych Piotrowych kluczach. Na pewno. Panowie, zwrócił się Tomasz do sędziów po usłyszeniu wyroku. Szaweł zgadzał się na śmierć Szczepana. A mimo to obydwaj są dzisiaj w niebie. Modlę się, abyśmy i my podobnie mogli się tam razem spotkać. Krótko przed egzekucją król Henryk VIII, być może w dowód dawnej przyjaźni, zmienił sentencję wyroku i zamiast okrutnych tortur Tomasz miał być od razu ścięty. Ale nie to było dla niego pociechą, ile fakt, że Pan Bóg dał mu łaskę wytrwania, że nie zdradził swojego sumienia. W ostatnich dniach odzyskał też charakterystyczne poczucie humoru. Gdy w więzieniu przed egzekucją chciano mu zgolić brodę, zaprotestował. Urosła w więzieniu. Jakąż więc zbrodnię mogła ona popełnić? Wstępując zaś na szafot, zwrócił się do jednego z żołnierzy. Panie poruczniku, proszę mi pomóc wejść na górę. Z powrotem poradzę już sobie sam. Poradził sobie. Wrócił. W roku 1886 odbyła się jego beatyfikacja. Kilkadziesiąt lat później został kanonizowany. A w jubileuszowym roku 2000 papież Jan Paweł II ogłosił go patronem rządzących i polityków, przypominając niejako nam wszystkim, że żaden zawód, żadne stanowisko, żadne wyniki sondażów nie zwalniają człowieka od kierowania się głosem sumienia. Wszechmogący Boże, świadectwo męczenników jest najdoskonalszym wyrazem prawdziwej wiary. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem świętego Tomasza Mora całym życiem potwierdzali wiarę, którą wyznajemy ustami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.